Drodzy bracia, siostry, lubicie kolor zielony? To jest taki. Dlaczego lubimy kolor zielony? Jedni mówią, bo to jest kolor nadziei. Nadziei, że będzie lepiej. Inni, popatrzcie przez to okno. Wow, jak tu zielono. 2 miesiące temu tak tu nie było. Kolor wzrostu. Inni, może jeszcze bardziej praktyczni, to myślą sobie, zieleń przypomina mi kreatywność. I myślę, że wszyscy trzej mają rację. Tematem mojej usługi, mojego wykładu jest strategia. Strategia, słowo strategia wzięte jest z języka militarnego. Chodzi o walkę. Chodzi o walkę o, nie między sobą, ale walkę o ludzi, którzy giną. I ci ludzie giną także i w naszym kraju. Chodzi o walkę o tych ludzi, którzy chcieliby pójść do takiego zboru jak ten, ale nie mogą, bo nie ma. Chcieliby spotkać takiego brata Roberta, ale akurat nie ma go w górach dzisiaj. Chcieliby posłuchać Słowa Bożego, ale nikt im nie powiedział, że jest transmisja z Palowic. Kochani, potrzebujemy strategii. To, co moi przedmówcy mówili, to w zasadzie sumą tego jest to, że ludzie, którzy byli kreatywni, którzy chcieli coś zrobić, byli zainteresowani wzrostem, bo widzieli nadzieję w Bogu, mieli strategię. Dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni w kosztownym imieniu Pana Jezusa i być może, że przemawiam do kogoś, kogo Bóg powołał do tego, aby wejść do nowego miasta, przeprowadzić się może do innej wsi i tam rozpocząć pracę ewangelizacyjną. Jeżeli tak, to słuchaj, to do ciebie. Ale mówię także do tych, którzy rozumiejąc strategię Nowego Testamentu, pomogą im w tym. Którzy sprawią, że będą w stanie pójść i nie wrócić. Będą w stanie rozpocząć dzieło Boże. I być może, że za parę lat właśnie w tej miejscowości będzie taka konferencja misyjna. I tego życzę całemu naszemu gronu. Tak więc mamy dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy się rwią do służby. Siedzą tutaj, jeden, drugi, trzeci. Wytrzymać nie potrafią. Chcieliby pójść, ale jak? No jak ja mam iść, jak mnie nikt nie posłał? No bracia i siostry, właśnie tu jesteśmy po to, żeby ich wysłać. Zgoda? No to powiedzcie amen. Takie ciche, anemiczne. To nie jest strategia. Amen! Tak, jesteśmy gotowi. Tak, będziemy się modlić. 10:50, 22:02. To jest część naszej strategii. Chcemy to czynić. I wiecie co, to nie jest strategia wymyślona przez człowieka. To jest strategia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy On dokonał dzieła zbawienia, chodził po wsiach i miastach, nauczał, wskazywał drogę, ba, sam powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A potem aresztowany, skazany, zamordowany, 3 dnia zmartwychwstał, ja żyję i wy żyć będziecie. I za nim poszedł. Przedstawił swoje ostatnie polecenie. Wyzwanie do kogo? Do świata? Nie. Do jego naśladowców. I powiedział im tak, weźmiecie moc Ducha Świętego, nie idźcie w oparciu o swoje zdolności, nie idźcie w oparciu o swoją własną strategię, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. To jest moc, której żaden człowiek nie potrafi się przeciwstawić. Jeżeli Pan Bóg chce, aby nowe zbory powstawały, to będą powstawały. On jest na szczycie. On wyraża swoją wolę. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I co? I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Zauważyliście tam, ile razy pojawia się i? Kto się uczył gramatyki, to wie, że to jest spójnik. Spójnik coś spaja. Ja rozumiem, że ten spójnik jest szczególny, bo on spaja Boga z tobą. On spaja Boga ze mną. I dzisiaj chcemy sobie zadać to pytanie. I co? No jaki będzie owoc tej konferencji? I co się stanie potem? I kto? Kto? Kiedy? Gdzie? I wreszcie, żeby to było osobiste, bo Słowo Boże musi mieć znaczenie osobiste. Jeżeli gdzieś tylko ulatuje ponad naszymi uszami, to jest jak groch o ścianę. Ale to Słowo musi być zrozumiane, wcześniej musi być słyszane. Słyszymy głos Pana Jezusa. To On to powiedział. To jest część Jego strategii. I Jemu zależy na tym, aby dzieło Boże się rozszerzało. Dlatego nas spaja. To małe słowo i nie może być już mniejszego, ale ma tak wielkie znaczenie, bo znaczy Bóg i ja. Bóg i ty. To świat może jeszcze zobaczyć, co możemy razem zrobić pod warunkiem, że idziemy z Bogiem. Kochani, ja miałem przywilej odwiedzić około 90 krajów. I prawie w każdym z nich spotykam wierzących ludzi, którym zwiastuję Słowo Boże. Bardzo chętnie odwiedzam zbory naszego typu, czyli zbory braterskie. Wiecie co, zauważyłem coś wspólnego, co mają te nasze zbory. Ja jestem związany ze zborami tego typu od 72 lat, tyle lat żyję. U nas w domu był zbór. 55 lat temu poszedłem za Panem Jezusem. Doceniłem, co to znaczy zbór, szczególnie zbór tego typu. I wiecie co, zauważyłem, że przejawia się coś w naszych zborach, co ja nazwałem mitem. Mit to jest opowieść, która jest tylko częściowo prawdziwa, ale która myli nas i prowadzi nas do tego, aby nie zrealizować celu. I zauważyłem w tych różnych krajach, które odwiedziłem, a byłem i w zborach braterskich w Brazylii, w Argentynie, Luisa Palała na przykład. Także w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach Owczych, w niektórych krajach w Rumunii byłem 52 razy. I coś wspólnego mają te zbory, że czasem wierzą w mity. Nie to, co mówi Słowo Boże, ale w mity. I my, pochodzący z tych zborów, mamy prawo stanąć obok i troszkę siebie skrytykować. To nie jest krytykanctwo, to jest ocena sytuacji. I ja doszedłem do następującego wniosku. Mam tych wniosków więcej, podzielę się pięcioma. Po pierwsze, tożsamość jest zbędna. Wyrzućmy dowody osobiste. Po co nam dowody osobiste? No to jedź za granicę. Ja cię zapytaj, mówi, kim jesteś? No ja jestem dobry człowiek. No wyglądasz na dobrego, ale kim jesteś? Nie masz tożsamości. Nie wpuścimy. Czasem nawet mówią, że tożsamość jest szkodliwa. Szkodliwe jest to, że my chcemy zakładać zbory braterskie. Nazywajmy to inaczej. Ewangelikalne. Nie mamy nic przeciwko słowie ewangelikalne. Ale my chcemy zakładać zbory tego typu. Jest mit, że te zbory najlepiej jakby zaprowadzić na cmentarz i w trumnie zamknąć i tylko dowiedzielibyśmy się o nich w annałach historii, w jakimś muzeum. Ja się na to nie zgadzam. Po drugie, duże jest lepsze. Po trzecie, doktryna. Trwajcie w nauce apostolskiej, dzieli. Po czwarte, jesteśmy tacy biedni, my Polacy. Po piąte, grunt jest skalisty. I teraz jeszcze po kolei. Tożsamość jest zbędna. Idziemy dalej. Proszę. Idea zborów braterskich wyczerpała się. Ja słyszałem to parę razy. Słyszałem to w różnych krajach. Słyszałem to także u nas. Nawet niektórzy z naszych kaznodziejów tak potrafią mówić. Idea zborów braterskich już nie ma sensu. W XXI wieku nasze zbory muszą być bardziej nowoczesne. Najlepiej odprawić pogrzeb. Idea prowadzenia zboru przez starszych zboru jest przestarzała, mówią nam. Na czele zboru musi stać mocny kaznodzieja, pastor, najlepiej wykształcony, to jeszcze najlepiej za granicą, albo dyrektor. To jest mit. Kim byli ci ludzie, o których dzisiaj czytaliśmy? Ten stolarz, Józef Mrudze się nazywał? Kim on był? Ja nie przypominam sobie, aby on kiedykolwiek o sobie użył słowa pastor, dyrektor. Nie. A byłem pod wpływem jego nauczania. Czas się zmienił. Liczy się to, co duże. I niektórzy, również i w naszym gronie, myślą sobie, najpierw wybudujmy ogromne zbory z wielkimi kaplicami, a potem będziemy zakładać małe. Skończył się czas małych zborów. Po co te małe zborki? Po co tam dwóch albo trzech? Trzeba dążyć do mega kościołów, zborów centralnych, rejonowych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych. Jeden zbór na całą Polskę. O. I tak niektórzy idą w tym kierunku. I wtedy do zboru należy 100 tysięcy ludzi. Nie znają się nawzajem. Nie mają żadnej społeczności. Idziemy dalej. Nieważne, w co wierzysz. Brak doktryny. Ważne, jak żyjesz. Oczywiście, że ważne, jak żyjesz, ale powiedz mi, w co wierzysz, to ci powiem, jak żyjesz. Jeżeli twoja wiara, jeżeli twoja doktryna nie jest umiejscowiona w Bogu, to wcale nie dziwne, że żyjesz tak, jak żyjesz. Teraz liczą się więzi. Pracujmy nad więzią. Pijmy kawę, herbatę, ciasto. To więzi trzeba budować, więzi. Oczywiście nikt z nas nie jest przeciwko więziom. Ale jeżeli te więzi nie są wybudowane na Bożym Słowie, to wiecie co? Hodowcy gołębi też mają więzi. I potrafią, halo, halo, więzi mają. Nie tylko między sobą, ale i z gołębiami. Ale my budujemy swoje więzi na gruncie doktryny, doktryny Bożego Słowa. Niektórzy mówią, że pod przykrywką dostosowania się do kultury. A jaka jest nasza kultura? Kultura picia. Kultura kombinowania, kultura materializmu. To my się mamy dostosować, żeby móc zwiastować słowo. Najlepiej to wsłuchać się w tłum i realizować jego życzenia. No co byście chcieli? Jakie kazanie nasz zbór potrzebuje? Jak być bogatym, jak być zdrowym, jak być szczęśliwym, mimo że się jest żonatym. Inny mit. Brakuje nam środków. Wiecie, niedawno, nawet 2 tygodnie temu spotkałem, rozmawiałem z jednym z naszych braci. A brat Jurek nam obiecał pieniądze i nie dał. Tak, Jurku? Ja muszę wysłuchiwać takie rzeczy. A te pieniędzy nie dajesz. Brakuje nam środków. Gdybyśmy mieli środki, to byśmy nowe zbory zakładali. Ja mówię, wiesz co? Mi jest wstyd za to, co ty mówisz. Ja znam brata Jurka. Ja wiem, że on nie śmierdzi pieniędzmi, ani nie pachnie. Moglibyśmy zakładać nowe zbory. Jesteśmy gotowi, ale pieniędzy. Bracie, czy mógłbyś załatwić jakiegoś sponsora? Najlepiej jakby był ze Stanów Zjednoczonych. Albo może być to z Wielkiej Brytanii, albo z Niemiec. zasmuciłem się bardzo. To jest mit. Mitami trzeba się zająć. I zanim pójdziemy dalej, pójdziemy w głąb i potem wszerz, to musimy zlikwidować mity. Bo mity są hamulcami, hamulcami Bożego dzieła. Mity nie pozwalają nam, aby rozejrzeć się dookoła i powiedzieć, żniwo wprawdzie wielkie. I nie patrząc na trudności, nie patrząc na ograniczenia, nie patrząc na swój wiek, nie patrząc na swoje wykształcenie, nie patrząc na nic, idę, bo Bóg mnie prowadzi. Tak ciężko w naszym kraju. Nasz kraj jest przecież religijny, chrześcijaństwo 1050 lat. Grunt zawsze był skalisty. Ale wiecie co, jeżeli się nie sieje, ja troszeczkę wiem, co to znaczy siać, bo kiedy tak siedzę i piszę i różne rzeczy, to po 2 godzinach już mi garb wyrasta, to mówię, nie, muszę iść i idę siać. Wiecie, tam gdzie zasieję, patrzę, wcześniej ktoś już nasiał. Takie już duże niektóre są i nazywają się chwasty. To z powodu Adama i Ewy. I muszę je najpierw usunąć, a potem zasiać. I później znowu wychodzę za jakiś czas, znowu chwasty. I znowu trzeba coś zrobić. Wiecie co, jeżeli nie będziemy siać, to nie będzie żadnego rozwoju. Nie będzie owocu. I czasem nam się po prostu nie chce siać. Nam się, wolimy sobie przyjść do zboru, najlepiej jakby jakiś żywy kaznodzieja usługiwał nam Słowem Bożym, żeby powiedział jakąś fajną historyjkę, żebyśmy się pośmiali w zborze, żeby tak przyjemnie było, żeby te siostry to ciasto przygotowały, a dzisiaj było smaczne, i żeby to było tak fajnie, taka miła, serdeczna atmosfera. A co z sianiem? A co z tym ugorem? Kto to zrobi? Ugór nie zaorze się sam. Ktoś musi wyjść. Jest prawdą, że niektóre ziarna padają na grunt skalisty, niektóre w chwasty, niektóre ziarna zostaną wydziobane przez demoniczne, drapieżne ptaki. Ale jeśli nie siejemy, to nic nie powstanie. Kto z nas jest gotów siać ze łzami? Kochani, w roku 2019 na świecie, na podstawie tego to materiału, który otrzymaliśmy w Rzymie, na co 4 lata odbywa się taka konferencja przywódców zborów braterskich i była w ubiegłym roku. I w tej mądrej książce jest napisane, że w Europie mamy 2950 zborów braterskich. Na świecie 26 333. Te cyfry i zachęcają, i przerażają. Ale ta najniższa cyfra przeraża mnie najbardziej, bo tu mieszkam. 39. 39! Rozumiesz? 39. W naszym kraju około 39 milionów ludzi. Niektórzy mówią 37, ale zaokrąglimy. Zaokrąglimy. To znaczy, że na milion jest tylko jeden zbór. I chciałbym prosić, kiedy będziemy wracać do domu, porównajmy sobie 39. Co w takim razie mogę zrobić ja? Trochę statystyki. To jest rozmiar służby zborów braterskich na świecie. Zobaczcie na Afrykę. 2005. 6200, pod koniec ubiegłego roku 8300. Niedawno razem z Konradem byliśmy w Etiopii. Pomagamy Etiopii. Tam już jest 250 zborów. I chwała Bogu za każdego, kto przyczynia się do tego, żeby w Etiopii zbory rosły. Mają 300 pracowników etatowych. 3 z nich jest utrzymywany przez Polaków. Chwała Bogu za to. Ameryka Południowa, wzrost. Ameryka Północna, wzrost. Azja, wzrost. Europa. Bracia, siostry, to są te liczby, pewnie by nic nie mówiły, gdyby nie przerażały nas. Mnie przerażają. Jestem Europejczykiem. Czytaliśmy dzisiaj i będziemy codziennie do tego wracać, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Chcemy się skoncentrować. Przede wszystkim pierwszą rzeczą w strategii, o której chcemy mówić, to strategia modlitwy. Jeżeli nie będziemy się modlić, jeżeli poważnie Boga nie chwycimy za słowo, to nic się nie będzie działo. Jeżeli nie skoncentrujemy swojej uwagi na Bogu, to będzie tylko nasze działactwo, nasze działanie, to będzie wszystko. I rzeczywiście mamy przykłady takiego działactwa, ale my tym nie jesteśmy zainteresowani. My chcemy, żeby Bóg poprzez nas działał. Żeby Bóg wybierał sobie tych, których może wysłać, aby Pan Bóg zaglądnął do naszych serc i do naszych kieszeni też. Abyśmy byli w stanie pomóc tym, którzy wyjdą, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Chciałbym podkreślić słowo robotników. To muszą być robotnicy. To pewnie już sprawdzili się w zborach. To są pewnie ci, którzy sprzątają kaplicę. To są pewnie ci, którzy wymyli pięknie te okna. To są ci, którzy wyrównali tą trawę tutaj. To są pewnie robotnicy, to są ci ludzie, którzy mają czas, aby odwiedzić kogoś chorego, aby napisać list. To są robotnicy. Nie dlatego ktoś będzie misjonarzem, bo jak uruchomimy całą akcję, jak damy mu pieniądze, to on będzie misjonarzem. Nie, on już pracuje. I już pracuje na pełnych obrotach. I chcemy zobaczyć tych młodych ludzi, a może i starszych, którzy już pracują w zborach. To nie będzie praca pod egidą kogoś. To ma być praca prowadzona przez zbory. Może i w naszych zborach, które tutaj są, są tacy ludzie. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Ale są i za to chcemy dziękować Bogu. Strategia, jaką przyjęliśmy, jest dosyć prosta. Pewnej nocy, to się zdarza też w wieku, jaki ja reprezentuję, że niekoniecznie śpi się nocą, to jak się nie śpi nocą, no to się modli. Zamiast liczyć owieczki, żeby zasnąć, to się liczy na pasterza, który owieczki prowadzi. W pewnym momencie olśniła mnie myśl, że przecież my teraz będziemy mieli 111 lat naszych zborów i należę do tych zborów, to może Pan Bóg czegoś oczekuje od nas. Pomyślałem sobie, jeden, czego by Pan Bóg oczekiwał od nas? I podzieliłem się tym, co odkryłem z moimi drogimi braćmi, którzy mówili przede mną i z innymi także, i z moją rodziną. I oni powiedzieli, że to nam się spodobało. I wyobraźcie sobie, żaden z nich tego nie skrytykował. Byłem otwarty na krytykę. Nie, Czesław Tomrzonka, to się w Polsce nie uda, to jest niemożliwe. Polacy nie potrafią, Polacy nie umią, nigdy tego nie robiło, to nie jest coś naszej tradycji, to nie jest po bratersku. Żaden z nich mi tego nie powiedział. I dzisiaj dlatego macie to. I na tej zielonej kartce jest to na nowo napisane. Strategia ta polega na tym, aby każdy jeden, raz, dwa, trzy, cztery, 212 pewnie jest, każdy jeden z nas, każdego jednego dnia modlił się o powstanie przynajmniej jednego zboru w miejscowości, w której zboru nie ma. W jaki sposób chcemy realizować tę strategię? Już kilka razy to było powiedziane. Musimy to mocno przedstawić, bo tym muszą tętnić nasze zbory. Jeżeli nie będzie podstawą modlitwa, to nic się nie uda. Poprzez modlitwę o Boże prowadzenie i Boże błogosławieństwo. Poprzez osobiste zaangażowanie swoimi darami i umiejętnościami. I wreszcie poprzez finansowe wsparcie. Wiecie co? Bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że Pan Bóg powołał brata Mruska, seniora, 111 lat temu. Chwała Bogu. Ale gdyby nie było tych ludzi, którzy mu to umożliwili, słusznie, bracie Jurku, powiedziałeś, gdyby nie było tych ludzi, którzy zobaczyli, ten brat ma dar, ten brat skończył szkołę biblijną, ten brat jest przygotowany, ten brat nadaje się do tego, pomożemy mu i pomogli. Dlatego mógł zostawić pracę stolarza, i mógł zakładać zbory, a my jesteśmy kontynuacją tych zborów. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za, nie tylko za brata Mruska, ale również za tych, których nazwisk do końca nie znam, ale którzy byli gotowi mu pomóc. To jest część strategii. Kochani, strategia musi mieć kierunek. Musimy wiedzieć, w jakim kierunku idziemy. I właśnie ona jest opisana, jest bardzo prosta, w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 42 wersecie. I trwali oni w nauce apostołów, i we wspólnocie, w łamaniu chleba, i w modlitwie. I tu znowu to wszystko jest spięte modlitwą. Najpierw jest mowa o doktrynie, doktryna tworzy wspólnotę, wspólnota powoduje, że przy jednym stole, jak rodzina, spotykamy się, a to wszystko jest nie tylko okraszone modlitwą, ale uruchomione modlitwą. Drodzy, modlitwa o Boże prowadzenie, błogosławieństwo, to mówiliśmy o tym, idziemy dalej. Nasze zbory. Mówimy o naszych zborach. Dziękujemy Bogu za każdy inny zbór, niebraterski. I to muszę na samym początku też powiedzieć. Dziękujemy Bogu za te zbory, które nie należą do naszej grupy wyznaniowej. I cieszymy się za to, że Ewangelia jest wspominana gdziekolwiek, szczerze czy nieszczerze. Nawet dziękujemy Bogu za to, że w kościołach katolickich ksiądz otwiera Biblię, czyta ją i tak jak moja babcia nawróciła się w kościele katolickim. I dziękuję Bogu za tego księdza, który tam czytał. Nawet nie wie o tym, że doprowadził moją babcię do zbawienia. W wyniku tego mój brat Józek i ja jesteśmy trzecim pokoleniem wierzących. Mamy tutaj czwarte pokolenie, piąte i szóste gdzieś tu chodzi. Także dziękujemy Bogu za to. Dziękujemy Bogu za te pokrewne nam grupy wyznaniowe, z którymi jest nam bardzo blisko i nie chcemy z nimi walczyć. Chcemy im błogosławić, chcemy dziękować Bogu, chcemy o nie się modlić. Ale mówimy tutaj o naszym podwórku i mamy prawo o swoim podwórku mówić. I mamy prawo krytykować siebie samych, wyciągać wnioski i iść do przodu i wzrastać dla Bożej chwały. I jako zbory, ja należę do tych i myślę, że każdy z nas, że powinniśmy mieć jedną spójną strategię działania. Bo jeżeli każdy z nas pójdzie swoją własną drogą, to może okazać się, że coś się tam zrobi, ale niewiele. Nie powinniśmy tracić energii na projekty, które ze sobą nie są powiązane. Chodzi o trzy priorytety, które są kluczowe dla naszego dalszego rozwoju. I tutaj je wymieniam. Duchowe i teologiczne przygotowanie misjonarzy. Ja mam tutaj przygotowanie na poziomie zupełnie podstawowym. To jest 6 podręczników korespondencyjnej szkoły Emaus. To jest coś. Co się stało? Nie wszyscy mnie słyszą? To trzeba tylko powiedzieć, ja bym zaczął mówić. Tak, dziękuję bardzo. To co teraz mogę ciszej mówić, co? Dobrze. Drodzy, w ciągu ostatnich dni była koncentracja konferencji. W piątek, nie wczoraj, ale poprzedni, była konferencja poświęcona rozwojowi korespondencyjnej szkoły Emaus. I one są tutaj dzisiaj. I proszę nie omijać tamtego stołu, ale zobaczyć, którego nie masz, zachęć kogoś. Nawet jeżeli nie masz daru ewangelisty, to możesz kupić jakąś książkę i na urodziny przekazać. Na imieniny, nie wiem, czy obchodzisz, ale możesz przymknąć oczy, napisać dedykację i wręczyć coś takiego. Wiecie co? W tym tygodniu otrzymałem telefon. Z takiego miejsca w życiu nie dostałem. Z więzienia w Raciborzu. Bracie, kiedy wyślesz te książki? Jakie książki? Nie przedstawił mi się. No, Emaus! No, a skąd to dzwonisz? No, z więzienia. No wiesz, dali mi tu do celi człowieka, z którym wytrzymać nie potrafili. Ja muszę studiować Słowo Boże. Wow. Wiecie, na tej samej godziny napisałem do Konrad. Konrad, szybko wysyłaj do więzienia. Książki Emaus. Bracia, siostry, one naprawdę nadają się. Tam jest dobra teologia, tam jest to na poziomie ludzi, którzy potrafią zrozumieć. I wiecie co? W tej chwili 1 400 000 ludzi bierze w tym udział. I studiują Boże Słowo. Im głębiej Boże Słowo, tym szerzej z Ewangelią. To samo nastawienie ma projekt Filip, za który jesteśmy wdzięczni Bogu. Także my nie jesteśmy współzawodnictwem. To nie jest tak, że Adam konkuruje z Czesławem, Czesław konkuruje z Adamem. Nie jest tak. Jeżeli ktoś tak myślał, to chcemy wyprowadzić z błędu. My się uzupełniamy. Idziemy ramię w ramię, aby nieść Ewangelię, zakładać nowe zbory. A więc serdecznie zapraszam do skorzystania z tego. A muszę wam powiedzieć, że w ubiegłą sobotę, nie w tą, która była wczoraj, ale tydzień wcześniej mieliśmy konferencję misyjną. I materiały z tej konferencji misyjnej można znaleźć na stronie naszej społeczności. Wysłuchajcie je. Tam mówił, niektórzy z nas mówili tam i mówili ciekawe rzeczy. I tak dla zachęty, przygotowując także i tą konferencję. Idziemy dalej. Kochani, jeżeli dobrze przyjrzycie się temu materiałowi, wiecie, tu mieliśmy problem, bo tu każdy z nas chciał to przedstawić, tą zieloną kartkę i prawdopodobnie to wygląda tak, że ja wygrałem. I jak weźmiecie tą zieloną kartkę, kto nie ma? Kto jeszcze nie ma? Również dzieci mają mieć. Proszę bardzo, może ktoś nie ma. Grzegorz, zobacz tylko, bo ty masz. Drodzy, ta kartka jest przygotowana jako zamach na uczestników konferencji i zamach na wszystkie nasze zbory. Ale to jest taki serdeczny zamach pochodzenia Bożego. Ten zamach pochodzi od Boga. Bóg robi zamach, aby uczynić nas błogosławieństwem. I teraz mamy do wyboru tak. Albo możesz tą kartkę przeczytać. Mówię, fajna inicjatywa. No. To nie dla mnie. Możesz tak zrobić. Albo do tego cię zachęcam. Mam jeszcze jedną kartkę. W zasadzie ona ma dwie części. Górna część i dolna część. One są jednakowe. I tam jest taki tytuł. Mój udział w projekcie 1-1-1. Kochani, to nie jest żadna deklaracja. To nie jest żadne zobowiązanie. To żadne zaglądanie do twojej kieszeni. To jest przywilej, jaki masz. Trudno takich wspaniałych ludzi, wierzących ludzi ominąć w tym projekcie. To byłby ogromny grzech. Gdyby to zachować dla siebie, realizować to ja i tylko mój dom i tylko my będziemy się tym zajmować, nie? Z Bożą pomocą, tam jest napisane, pragnę przyczynić się do powstawania nowych zborów w Polsce. Dziękuję Bogu za taki przywilej, że ja mogę brać w nim udział. Mam tutaj czy nie mam? Idziemy dalej. Jak się nazywa ta moneta? Potrafisz rzucić? Powiedz, co to jest?
Jeden srebrny.
Czego?
Srebrny.
Srebrny, bo ja mam inny. Złoty, jeden złoty. Wiecie co, od tego zaczęliśmy. I zaczęcie chodzi o to, żeby zwiastowanie nasze było praktyczne. Żeby się nie rozlazło gdzieś tam i później żebyśmy zapomnieli o nim. Dla kogo przeznaczę złotówkę, którą otrzymałem i tak od Boga? Wszystko, co mamy, to od Boga pochodzi, nie? Każda złotówka to dar od Boga. I teraz powstaje pytanie. Czy zechcę tą złotówkę przekazać na założenie nowego zboru? Czy to jest dużo? No sam ocenisz. Myślę, że niektórych obrażam. Bracie Czesławie, złotówkę tylko. Pan by mi tak pobłogosławił, że 2 złote dam. A ja mi tak pobłogosławił, że mogę dać 10 złotych. Każdego dnia. A może są wśród nas tacy, co będą w stanie dać więcej. Nie będziemy wam przeszkadzać. Jeśli Bóg mi pobłogosławi, tak to jest napisane, tylko pod tym warunkiem. Jeżeli Bóg mi pobłogosławi finansowo, to każdego dnia pragnę przeznaczyć jedną złotówkę na dzieło zakładania zborów. A jeżeli mi nie pobłogosławi, no to nie dam. I wiecie co? I nikt nie napisze, nikt nie zadzwoni do ciebie. Nie dałeś. Obiecałeś, a nie dałeś. Nikt. To nie jest sprawa między nami, którzy organizujemy tę akcję, a tobą. To jest sprawa między Bogiem a tobą. Jeżeli Bóg mi pobłogosławi i będę miał tą złotówkę, to ją dam. Co mogę zrobić ze złotówką? Mogę ją zakopać do ziemi. No mogę. I mogę po 10 latach zobaczyć, czy wyrosło złotówkowe drzewo. Ale muszę ci obiecać, że nie będzie takiego drzewa. Dalej, mogę włożyć ją do pończochy i po 20 latach wnukom pokazać, jak złotówka wyglądała. Mogę sobie kupić jedną ulubioną gazetę raz na 3 dni, bo 3 złote prawdopodobnie tyle kosztuje. Albo pójdę do kawiarni, to takiej lepszej, 7 złotych kawa, raz na tydzień 7 złotówek wydam, kawa, miam, miam. Mogę to zrobić. Dalej kupię sobie kanapkę z Coca-Colą w McDonaldzie raz na 2 tygodnie. Kupię saszetkę pokarmu dla mojego kochanego pieszka lub kotka. Mniej więcej złotówkę kosztuje. Może też dam na fundację pomagającą biednym. Wiecie co? Niektóre z tych rzeczy to są dobre, niektóre są lepsze. Ale co jest najlepsze? Chcemy widzieć nowe zbory? Chcemy widzieć ludzi, którzy idą w nowe miejsca i zakładają je? To musimy być praktyczni. Nie wolno nam uduchawiać sprawy. No tak, ja się będę modlił 10:50. Panie Boże, wyślij kogoś. A co będzie, jeżeli Pan Bóg będzie chciał Ciebie wysłać? A co, jeżeli Pan Bóg będzie chciał pobłogosławić Ci i dać Ci nie tylko jedną złotówkę dziennie, ale więcej? Przeznaczysz ją na to? Bracia, siostry, macie, nie wiem jak to nazwać, udział w projekcie 1.1. Co możecie zrobić dzisiaj? Proponuję tak. Ja to zrobię. Podzielę na 2 części. Jedna jest zielona i druga zielona. Jedna mówi o wzroście i druga mówi o wzroście. I wypełnię tak samo. Podobnie. I tu wpiszę, swoje ofiary będę przesyłać co miesiąc, co kwartał, raz w roku lub inaczej. Mogę to robić bezpośrednio na konto Rady Kościoła, które tutaj jest umieszczone. Albo poprzez miejscowy zbór, też tak można. A drugi egzemplarz zachowam dla siebie, żebym wiedział, co napisał. Bo co napisał, to napisał. To nie jest żadne zobowiązanie, ale to jest małe takie przypomnienie. Włożę sobie to do Biblii. Aha, ja coś takiego zrobiłem. Tak, ja obiecałem nie im tam na konferencji, ale Panu Bogu z Bogiem trzeba się liczyć. Tak więc jedno wysyłasz albo do Rady Kościoła, albo poprzez zbór, żebyśmy wiedzieli, jak zaplanować. Bo na przykład, gdyby po tej konferencji było jakieś małżeństwo i mówią nam, bracia, my chcemy założyć zbór tu i tam. Wow. To wiecie, co z tymi złotówkami zrobimy? Policzymy je, szybko im przekażemy. Tak, niech wam Pan Bóg błogosławi. A to nie Amerykanie, Niemcy czy Brytyjczycy się na to złożyli. To wierzący ludzie w Polsce. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, czy nie? Czy chcesz być częścią tego projektu? Czy chcesz to zrobić? Wiecie, to jest unikalna okazja, to jest wielki przywilej i to jest powód, dla którego dzisiaj przyjechałeś na ten zjazd. Jeżeli uważasz, że możesz być częścią tego dzieła, to nie rób tak, jak ja tutaj zrobiłem. To jest zły przykład. Ktoś to musi posprzątać potem. Zrób tak, jak po raz drugi pokazałem. Wypełnij to i powiedz, Panie Boże, jeśli Ty mi pobłogosławisz, to ja chcę być też błogosławieństwem. Pomóż mi. A jeżeli Ci Pan Bóg przestanie błogosławić, nie da Ci pieniędzy, nie ma sprawy. Poza tym musisz pamiętać, że są pewne zobowiązania już wcześniej przyjęte ze względu na zbór, ze względu na inne wydarzenia, w których bierzesz udział, proszę z tamtych nie rezygnować. To nie jest jakieś współzawodnictwo dla tych rzeczy, w które już jesteś zaangażowany. Mój udział, tu nie ma mowy nasz udział, ale mój. To może być udział męża, żony, to może być udział młodzieży. Młodzież ma bardzo dużo pieniędzy. Na obozach widziałem, oni zawsze mieli więcej pieniędzy niż ja, a ja prowadziłem obóz. Musiałem pożyczać. A jak dzisiaj potrzebuję pieniędzy, to idę do mojego wnuka, żeby pożyczyć. Pożycz mi. No i pożycza. Ja później staram się z procentem oddać. No ale to już jest następna sprawa. Kochani, dzieci mają pieniądze. Potrafią nazbierać makulatury, złom. Mogą. Tak więc proszę dzieciom nie mówić, to nie dla was. Nie, to jest dla każdego. To jest dla każdego, kto naprawdę kocha Pana Boga i komu zależy na rozwoju. Zielony kolor to rozwój. I ten kolor nie jest przypadkowy. O. Ktoś to potrafi przeczytać? Pięknie. No i z tym wyzwaniem, z tą modlitwą, z tym pytaniem zachęcam was, bracia i siostry, abyście byli odpowiedzią. Panie Boże, dziękuję ci za to, że obdarzasz nas tak wieloma dobrami, a przede wszystkim dobrem zbawienia. Dziękujemy ci za ogromną twoją łaskę, ale przeżywamy to, że w wielu naszych polskich miastach nie ma jeszcze zboru. Dotąd nie wysłaliśmy zbyt wielu osób. Dziękujemy ci za Sebastiana Dągę, za to, że służy tam w Szczecinku. Ale modlimy się o następne małżeństwa, rodziny, które pójdą w nowe tereny i będą zakładać zbory, które będą tętnić życiem. A Panie, obdarz nas finansowo tak, abyśmy byli w stanie im pomagać. Tobie na chwałę. Amen.
Więc jeszcze w związku z tym, co brat Czesław tu powiedział. Kochani, jaki jest projekt 111? To taki, tu nie mówimy o jakichś nie wiadomo jakich sumach. Mówimy o wielu ludziach i o niskich sumach, ale o wielu ludziach. Ci ludzie nie załatwią tego, to się nie stanie. To jest jakiś początek czegoś. Trzeba tylko być przekonanym, że to ma sens i że warto o tym opowiedzieć innym. Ale co byśmy chcieli? Mamy listę miast teraz już, do których chcielibyśmy posłać misjonarzy. Więc są miasta i rozmawialiśmy o tym. Najpierw chcielibyśmy tu, najpierw tu, potem tu, potem tu. Ci ludzie są, ale z nimi coś trzeba zrobić. Trzeba ich znaleźć, trzeba ich wyszkolić, trzeba ich przygotować. Może trzeba, że oni się muszą przeprowadzić. My nigdy jako Kościół nie robiliśmy czegoś takiego, że wysyłaliśmy gdzieś ludzi. Bóg ich wysyłał, oczywiście samozwańców gdzieś tam. Ja przyszedłem do zboru i powiedziałem, że Bóg mnie chyba powołuje. Ale zbór na to nie wpadł, wiecie? Dopiero oni to odkryli i stwierdzili, ty no jak tak rozmawiamy ze tobą, no to chyba rzeczywiście cię Bóg zbór powołuje. Bóg cię powołuje. No i bracia się przekonali, że mnie powołuje. A nie byłoby to dobrze, żeby to też było dwukierunkowo? Że powiedzmy, bracia w Radzie Kościoła widzą, bo mają raz, że... No nie powołamy rodziny do niczego. Mamy system, jakieś działanie konkretne. Wiemy, gdzie ich chcemy szkolić, do czego chcemy szkolić i wiemy, do jakiego miasta chcemy ich wysłać. A jak oni nas zapytają, a gdzie będziemy mieszkać? Pomożemy wam wynająć mieszkanie, pomożemy wam to, pomożemy tamto i będziecie pracować przez okres jakiś tam i zobaczymy, co będzie dalej. I wierzymy, że to jest coś bardzo konkretnego, a nie jakieś tam mówienie o czym nie wiadomo, jak to zmierzyć, jak to zbadać. Jest system na to dobry, który już mamy stworzony, i to może naprawdę coś dobrego zrobić. Myślę, że w ciągu najbliższego półtora miesiąca te 39 zmieni się w 40 i że te 40 będzie włączeniem turbiny w silniku i pójdzie potem ten licznik nasz dalej. Ale tu nie chodzi o licznik zborów, tylko chodzi o to, że robimy dokładnie to, czego Bóg nas powołuje. I z tymi kartkami, ja bym na to sam nie wpadł, wiecie, ale jak się spotka nas kilku w tym ulu i zaczniemy tam dyskutować, to dlatego, że nie mielimy tematów tam i nie bijemy w próżnię i nie dyskutujemy, czemu w prawo, czemu nie w lewo, a czemu nie białe, czemu nie czarne, tylko rozmawiamy w jednym kierunku i konkretnie, to żeśmy do tego doszli i mówię, to jest po prostu rewelacja. i myślimy z tymi kartkami. Jedna jest dla mnie, żebym wiedział, co napisał, a drugą to byłoby fajnie, jakbyśmy wiedzieli, że ktoś tu taki jest, kto przed Panem sobie powie, to nie jest jakiś cyrograf, nie? Że tam na śmierć. Jak ci Pan pobłogosławi. I tu my nie mówimy o nie wiadomo czym, to jest 1 złoty dziennie do beczułki jakiejś tam. Nie? Ale tą drugą kartkę zostaw nam tu gdzieś, nie wiem, jakieś wiadro, koszyk, coś innego, nie wiem, do bębna. Nie, ale żebyśmy wiedzieli, ty patrz, było 3 osoby, one chwyciły temat. No, mam większą wiarę niż to, ale to właśnie o coś takiego praktycznego chodzi. Już jakiś praktyczny odzew tego. A co zrobimy dalej, żeby to cały Kościół usłyszał i może się tym przejął? Nie wiem, ale sami ocencie, czy my pragniemy dobrych rzeczy.
Bo wiesz, tutaj jest nas sporo i parę zborów tu jest reprezentowanych. Mhm. Czy można by przekazać te zielone kartki dla tych zborów, które tutaj...
No ale musieliby im opowiedzieć, co tu było.
To powiedzą?
No myślę.
No to musimy... Ale ci, którzy tutaj byli, to już coś wiedzą na ten temat, a my jesteśmy gotowi na przyjęcie zaproszeń.
Wyobraź sobie, że jedziesz do zboru, tam jest Paweł, który się nie chce przeprowadzić do Antiochii, a ty go musisz przekonać. I żeby się przeprowadził na całe życie.
No, dobra. Te kartki też zabrać i pokazać ludziom już przygotować.
Można też tak zrobić. Można.
Może tak być?
Może to być.
To przejdziemy tam?
No, ba.
To nie wypada nie przyjechać. No.
10:02. Chodzi o to, żeby też wpisać sobie gdzieś w swoją komórkę taką przypominajkę, żeby o 10:02 wspomnieć, pomodlić się. Panie, żniwo wielkie, robotników mało. Panie, wyślij. To jest taka nasza modlitwa. Tam po tym wierszu jest taki dosyć trudny wiersz, bo tam jest napisane, tak uczciwie Pan Jezus powiedział, że wysyła nas jak lamparty między jagnięta, tak? Jak jagnięta między wilki. Rzecz niełatwa. Zaśpiewajmy na zakończenie pieśń, i później jeszcze 3 modlitwami. Może zakończymy to, bo...